Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pani Joanna Mucha, wiceministra edukacji i posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę mi powiedzieć, tak w skali szkolnej, jak by pani oceniła kondycję polskiej edukacji, tej publicznej?
Oj, nie za wysoko niestety.
To od 1 do 6 to jaka
byłaby mocno naciągana
ocena?
Czwórka może tak bym powiedziała. My mamy wiele strukturalnych problemów w naszej polskiej edukacji, ale jedno mogę powiedzieć w sposób jednoznaczny i wciąż to powtarzam. W naszej edukacji będzie już tylko lepiej. Zaczynając od podwyżek dla nauczycieli, które za chwilę zostaną wypłacone z wyrównaniem od stycznia, poprzez wszystkie te działania, które podejmujemy i dotyczące odchudzenia podstawy programowej i dobrostanu psychofizycznego dzieci. Więc naprawdę dużo, dużo działań, wszystko naraz. Wszystkiego oczywiście nie zrobimy w ciągu paru miesięcy, ale zrobimy.
Naciągana taka czwórka, czyli dobry, to jest w sumie optymistyczna chyba ocena
Wie
tego systemu,
dlaczego?
Bo rodzice... Odnoszę takie wrażenie, to raczej może nie niedostateczne, ale dopuszczające. To byłaby taka ocena.
Wie pan dlaczego? Dlatego, że ten system jednak daje wysokie efekty edukacyjne i o tym nie można zapominać, bo my cały czas jakby tak sami siebie lubimy hejtować, ale nie widzimy tego, że za bardzo małe nakłady, bo te nakłady nadal są małe, jeśli chodzi o edukację, uzyskujemy naprawdę bardzo dobre wyniki edukacyjne naszych
ale
dzieci.
To jest efekt pracy systemu, czy może na przykład korepetycji?
Korepetycji w bardzo dużej części. Oczywiście, że tak. Trzeba sobie to powiedzieć wprost. Obok publicznego systemu edukacji mamy drugi równoległy, na który stać tylko zamożnych rodziców, który rzeczywiście powoduje, że podwyższa te efekty edukacyjne. No my nie mamy w Polsce, nie dopracowaliśmy się tego, żeby dziecko było w stanie w polskiej szkole nauczyć się języka angielskiego. A to nie jest niemożliwe.
Ale to chyba pani przesadziła z tym minus 4.
Uważam, że to jest fair ocena. Naciągana czwórka, taka rzeczywiście. Ale myślę, że to jest fair ocena, dlatego że też jednocześnie w naszej polskiej szkole mamy ogromną grupę nauczycieli siłaczy. Takich siłaczek i siłaczy, którzy naprawdę walczą z systemem. Przede wszystkim walczyli z systemem przez ostatnie 8 lat, ale walczą dla dzieci. To jest naprawdę coś niesamowitego.
Wspomniała pani o tym języku obcym. To kiedy w takim razie, a takie było przecież zapewnienie Polski 2050 Szymona Hołowni, płynny angielski po szkole podstawowej, kiedy?
Jak możemy sobie wyobrazić, to nie jest coś, co się wydarzy na pstryknięcie palców. To nie jest tak, że dzisiejszy ośmioklasista wyjdzie nagle w czerwcu z płynnym angielskim. To jest rozpisanie całego nowego planu, całej nowej metodyki nauczania języka. Po to, żeby ten język był rzeczywiście...
Kiedy? Proszę mi podać datę.
To się wszystko dzieje już. Tylko, że efekty, czyli nowe podstawy programowe, nowa metodyka, wdrożenie tego do szkół, to jest oczywiście proces kilkuletni, ale który już się rozpoczął i da efekty za kilka lat. Pyta pan cały czas kiedy i domyślam się, że to pytanie będzie nam towarzyszyło. Chcę tylko przypomnieć o tym, że Finowie, którzy podjęli się takiej bardzo głębokiej reformy swojego systemu edukacji, rozpisali tę reformę na 20 lat. I umówili się między sobą, między różnymi partiami politycznymi, że każda z tych partii będzie trzymała jakby ten sam kierunek, że ta strategia edukacyjna nie będzie się zmieniała. 20 lat im to zajęło, zbudowali fenomenalny system edukacyjny. Ja myślę, że my zrobimy to szybciej, ale trzeba wiedzieć, że no system edukacyjny to nie jest coś, co się z dnia na dzień jest w stanie zmienić, to jest jednak proces.
Ale sądzi pani, że... Tak jak w Finlandii, będzie jakieś takie ogólnopolityczne porozumienie co do drogi, którą idziemy w zmienianiu edukacji?
Ale ono jest.
Jest serio?
Ono jest, tak. Przed wyborami parlamentarnymi, przed 15 października, wszystkie partie opozycyjne podpisały, wtedy jeszcze opozycyjne, podpisały pakt dla edukacji, który został przygotowany przez stronę społeczną. To jest wielki szacunek naprawdę dla strony społecznej. Proszę zauważyć, że strona społeczna, jeśli chodzi o system edukacji, jest jedynym środowiskiem NGO, który spowodował takie naprawdę zablokowanie reform pisowskich. Tak? Lex Czarnek 1, Lex Czarnek 2 nie zostały wprowadzone dzięki tym ludziom. I oni przygotowali...
Dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który wetował tę ustawę.
Nie, dzięki... Ja myślę, że bez ich wpływu na ten proces to weto nie miałoby miejsca.
A może to żona prezydenta, prywatnie nauczycielka, miała ogromny wpływ i była tą najistotniejszą osobą po
Ale
stronie
myślę,
społecznej.
Że żona pana prezydenta też czerpała wiedzę z tych opracowań, które przygotowywała właśnie strona społeczna. więc naprawdę tu wielki szacunek dla nich. Podpisaliśmy jako partie jeszcze wtedy opozycyjne pakt dla edukacji i myślę, że żadna z tych partii nie wyłamie się z tych jakby kluczowych elementów, które są tam zawarte. Natomiast jeśli chodzi o PiS, to ja myślę, że on już nigdy w Polsce do władzy nie wróci.
Proszę mi powiedzieć, trwają prace nad nowymi czy też poprawionymi podstawami programowymi. Kiedy one będą gotowe? Bo to jest cały zestaw tych podstaw. To jest chyba kilkanaście, jeśli dobrze pamiętam.
17 zespołów pracuje, więc tak.
To
więc
oczywiście, kiedy będą gotowe?
Będą gotowe w takim momencie, żeby mogły zafunkcjonować we wrześniu, w nowym roku szkolnym.
A to trzeba się uwijać w takim razie.
Trzeba się uwijać i to jest nasz deadline. One oczywiście będą gotowe wcześniej po to, żeby jeszcze wszystkie procesy i te procedury zostały wypełnione. Natomiast oczywiście, że to jest deadline, tylko pamiętajcie państwo, błagam, to nie jest docelowy model. To, co się dzisiaj dzieje, to jest taki ratunek. Ratunek dla naszych dzieci, ratunek dla dzieci, którym w 8 lat nauki włożono 9 lat programu szkolnego. To jest po prostu nie do wytrzymania dla żadnego dziecka.
Prowizorka to jest taki stan niemalże permanentny.
Być
Albo
może.
Stan przejściowy, po prostu rozciąga się na wieczność.
Jak mówi znane powiedzenie, prowizorka najlepiej się przyjmuje. Dobra prowizorka najlepiej się przyjmuje, ale na pewno nie poprzestaniemy na tym, co zostanie teraz wypracowane. To jest plaster, to jest szybkie rozwiązanie po to, żeby nasze dzieci po prostu miały odrobinę dzieciństwa, żeby nie musiały w domu po 5, 6, 7 godzin siedzieć jeszcze przy lekcjach. To jest po to, żeby rzeczywiście mogły i nauczyciele, i dzieci, żeby mogli trochę złapać oddechu.
Lektury, które mają czytać i dzieci, i młodzież. No i na przykład eksperci pracujący dla ministerstwa proponują, żeby Quo Vadis Henryka Sienkiewicza przepisano do lektur uzupełniających, a nie żeby to była lektura taka podstawowa. I też na przykład stracić na takiej ekspozycji w systemie mają Konrad Wallendro, Adama Mickiewicza, Romeo i Julia Szekspira, Kronika Polska, Gala Anonima. Co za takimi propozycjami stoi? Bo słyszę też takie głosy, że to jest odsuwanie pewnych takich elementów polskiej tradycji, takiej polskości na margines.
W postaci odsuwania Romea i Julii. Dobrze, to tak...
Ale na przykład Mickiewicza albo Kroniki Polskiej.
Po pierwsze, my jesteśmy po pracy ekspertów, którzy coś zaproponowali, co zostało poddane prekonsultacjom. 50 tysięcy jakby uwag trafiło do ministerstwa. Po tym etapie prekonsultacji są konsultacje, dopiero potem jakieś decyzje ostateczne. Natomiast tak, po pierwsze, jeśli nawet jakaś lektura wypada, to oczywiście nauczyciel może ją omawiać z uczniami podczas lekcji. To nie jest tak, że tu jest jakiś zakaz. To jest po pierwsze. Po drugie, my musimy w szkole nauczyć dzieci, że czytanie jest fajne. Nie jestem głęboko przekonana i nie jestem przywiązana do myśli, że polski zestaw lektur sprawia, że nasze polskie dzieci chcą czytać. I to jest w tym temacie tak naprawdę najważniejsze. Po trzecie, nie ma takiego zestawu.
Ale pani minister, to jest tak, że jak dzieciaki zaczną czytać Quo Vadis, no to po prostu odejdzie im ochota na czytanie? Bo się zrażą?
Znaczy jest bardzo wiele takich lektur, przez które dzieci nie są w stanie przebrnąć. Znaczy język, który jest absolutnie niekompatybilny z dzisiejszym językiem, którym się posługujemy, sprawia, że po prostu dzieci nie są w stanie przebrnąć przez te lektury. Mam swoje osobiste przykłady, znaczy dotyczące mojego kochanego synka matematyka, który, jak można się domyśleć, z lekturami nie był jakoś bardzo na bieżąco. Natomiast mamy jakiś wyjściowy katalog lektur, prawda? Którejkolwiek lektury nie wyjmiemy z tego katalogu, zawsze ktoś będzie protestował. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było protestów przy jednej z tych lektur. Jakby pan zrobił taki eksperyment, że zapytałby pan opinię publiczną o lekturę, której nie było w tym katalogu, czy to dobrze, że ją wyprowadzamy, to jestem przekonana, że uzyskałby pan też opór i protest. Nie ma takiego katalogu, na który wszyscy się możemy zgodzić. Po prostu to jest niemożliwe. Natomiast najważniejszą sprawą jest to, szkoła ma sprawić, żeby dzieci chciały czytać. Bo obywatel, który czyta, to jest obywatel, który uczy się krytycznego myślenia. Obywatel, który uczy się nabywania nowych informacji, uczenia się przez całe życie. My naprawdę musimy sprawić, żeby uczniowie chcieli czytać.
Wie pani co? Ale w polskich szkołach są nie tylko polskie dzieci, ale również ukraińskie.
To prawda.
I właśnie. To jest ogromny problem. Widać go po prostu gołym okiem. Proszę mi powiedzieć, ile ukraińskich dzieci i nastolatków tak w istocie jest w Polsce?
Według naszego systemu informacji oświatowej to jest 170 tysięcy dzieci, ale ponad 100 tysięcy dzieci ukraińskich, które są w Polsce i są w wieku szkolnym, jest poza systemem edukacyjnym, polskim systemem edukacyjnym. To jest liczba, która obejmuje przede wszystkim te dzieci, które są w tak zwanym online ukraińskim, ale jesteśmy przekonani też, że są takie dzieci, które są poza jakimkolwiek systemem edukacyjnym od 2 lat, odkąd są tutaj. I to jest niestety dość trudne do uchwycenia w danych.
Ale to w takim razie w istocie może nie jakiejś bardzo dużej grupie tych dzieci, ale odebrać szansę edukacyjną i szansę na takie na życie, na osiąganie takich zawodowych sukcesów, skoro edukacja jest zaniedbana na początkowym, bardzo istotnym przecież etapie edukacji.
W 100% się zgadzam z tym, co pan przed chwilą powiedział. Chciałabym jeszcze uświadomić państwu, że te dzieci ukraińskie, które są na tak zwanym online, uczą się w ten sposób już 4. rok. Bo to są 2 lata pandemii i 2 lata wojny.
Ale polski rząd może zweryfikować, czy ta nauka online'owa w ukraińskim systemie to jest fikcja, czy to jest realna nauka?
Nie możemy. Mamy tylko i wyłącznie dane od środowisk, od NGO-sów, które nam tę wiedzę przyjmują. Mam głębokie przekonanie, że duża część spośród tej nauki jest jednak fikcją. Dlatego będziemy chcieli zaprosić dzieci ukraińskie od września do polskiej szkoły. Wszystkie dzieci ukraińskie, które są w Polsce, które są w wieku szkolnym, będziemy chcieli zaprosić do polskiej szkoły.
Ale zaprosić czy objąć obowiązkiem szkolnym w polskim systemie?
Nie chcę wychodzić za daleko z deklaracjami, które jeszcze nie zostały w pełni uzgodnione, ale w moim przekonaniu każde dziecko ma prawo do edukacji. To jest jedno z jego praw takich zupełnie podstawowych. I uważam, że my dzisiaj po prostu tego prawa tym dzieciom, dla tych dzieci nie realizujemy.
Czy są jakieś rozmowy ze stroną ukraińską, z rządem Ukrainy o wprowadzeniu takich przepisów albo o tym, że jest pomysł wprowadzenia takiego przepisu o obowiązku albo zaproszeniu ukraińskich dzieci do polskiego systemu?
Będą takie rozmowy, ale one muszą się odbyć wtedy, kiedy my już będziemy mieli przygotowaną taką jakby bardzo szczegółową ofertę dla tych dzieci, bo to nie jest, znaczy ja nie chcę zrobić tego, co zrobili moi poprzednicy, czyli ministrowie, którzy wcześniej zawiadywali tym systemem, że powiedzieć przyjdźcie do naszego systemu i proszę zauważyć, te dzieci nie miały podręczników, nie miały pomocy szkolnej, nikt nie sprawdzał tego, w jaki sposób one posługują się językiem polskim. Szły do oddziału przygotowawczego na kilka semestrów, ale nikt nie sprawdzał, czy wychodząc z tego systemu, z tego oddziału przygotowawczego, czy są już gotowe do tego, żeby podjąć naukę w języku polskim. Nie chcemy zrobić takich błędów. Chcemy, żeby ta oferta była przygotowana dla dzieci ukraińskich, po to, żeby one miały, rzeczywiście mogły z tej oferty edukacyjnej korzystać, ale też po to, żeby różnego rodzaju napięcia społeczne mitygować, tak, żeby po prostu wyjść naprzeciw różnego rodzaju problemom.
Te napięcia społeczne, to jakie pani identyfikuje?
To są bardzo różne sytuacje. To są sytuacje na przykład różnego rodzaju przemocy rówieśniczej. Tak jak jest przemoc rówieśnicza między polskimi uczniami, tak jest przemoc rówieśnicza między ukraińskimi uczniami albo polskimi i ukraińskimi. Tutaj znaczy nie wprowadzono żadnych mechanizmów integracji, integrowania tych uczniów do polskich systemów. Jeśli gdziekolwiek w jakiej szkole to było realizowane, to były jakby to było to, co robiła ta szkoła, a nie to, co było jakby zaproponowane ze strony ministerstwa. Więc mamy bardzo dużo do zrobienia. Ja cały czas mówię o tym, że jesteśmy w roku -2. Dlatego, że uważam, że po prostu 2 lata zostały stracone, zupełnie stracone. Dzisiaj ta propozycja jest już dość dobrze przygotowana, ale jeszcze szczegóły musimy dokończyć pracę.
Ale taki zamysł objęcia ukraińskich dzieci polskim obowiązkiem szkolnym albo tym zaproszeniem, to rodzi też obawę, że to będzie po prostu polonizowanie dzieci ukraińskich. że oto w polskim systemie polskie lektury, polskich autorów te dzieci będą się uczyć. Języka ukraińskiego owszem, ale taki cały ten program nauczania będzie jednak polski.
Nie mamy zamiaru polonizować ukraińskich dzieci. Chcemy, żeby one przyszły do polskiej szkoły i czuły się dobrze ze swoją tożsamością ukraińską. Chcemy, żeby dzieci ukraińskie mogły w polskiej szkole uczyć się języka ukraińskiego, co jest bardzo istotne na przykład dla ukraińskich dzieci rosyjskojęzycznych, które do tej pory nie miały szansy nauczyć się języka ukraińskiego.
A jest odpowiednia liczba nauczycieli i nauczycielek języka ukraińskiego w Polsce?
Będziemy chcieli również, żeby włączyli się do polskiego systemu edukacyjnego.
Ukraińscy nauczyciele,
tak, po to, żeby mogli. Ja mówiąc szczerze, ja kompletnie nie rozumiem. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego ci nauczyciele nie zostali włączeni wcześniej? Przecież to jest rzecz zupełnie oczywista, żeby oni właśnie pomagali swoim dzieciom, pomagali swoim przyjaciołom z Ukrainy.
Ale miałoby to wyglądać tak, że na przykład jest nauczycielka, która uczy w szkole w Lwowie albo gdzieś indziej, po prostu w Ukrainie, i ona by się przeniosła do Polski, żeby uczyć w polskiej szkole, tak?
Nie, ja myślę, że nauczyciele, którzy uczą w tej chwili w Ukrainie, są w Ukrainie potrzebni. Natomiast do Polski przyjechało bardzo wiele kobiet. Duża część z nich to są Ukrainki i chciałabym, żeby one mogły realizować się zawodowo również w polskiej szkole.
Ale przy tej okazji to pojawiają się napięcia innej natury, bo to zespół ekspertów przy MENie, pracując nad podstawą programową, zaproponował, aby wykreślić z podstawy programowej taki zapis dotyczący ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Takie zdanie z tejże podstawy miałoby zniknąć wedle propozycji ekspertów.
Nie zgadzamy się na tę propozycję. Mówiąc jednoznacznie i jakby przecinając tu jakiekolwiek wątpliwości, nie zgadzamy się na tę propozycję.
A to eksperci się nie znają na tym, co opiniują,
nie rozumiem,
co proponują?
Nie rozumiem, co jakby było legło u podstawy takiej decyzji, ale nie ma zgody ze strony kierownictwa ministerstwa na to, żeby takie wykreślenie miało miejsce. Natomiast dodam jeszcze od razu, bo myślę, że to jest ważne. Jakby posiłkując się inną sytuacją, innym przykładem, Polsce i Niemcom udało się wypracować czterotomowy podręcznik historii, podręcznik, który jest uzgodniony między dwiema stronami, tego jak uczyć historii, żeby te fakty, które są trudne w naszej historii, jak o nich opowiadać dzieciom. Czterotomowy podręcznik, który jest zaakceptowany. Ostatnia część jest jeszcze w trakcie akceptacji. Natomiast my mamy też powołaną w ministerstwie Komisję Wspólną Polsko-Ukraińską. Ona ma jakąś strasznie skomplikowaną nazwę, więc jej nie przytoczę, ale to jest właśnie też komisja, której zadaniem jest to, żeby wypracować dobre rozwiązania edukacyjne, tak żeby te dzieci też jakby poczuły się, znaczy nie można dzieci też jakby powodować, że one z jakimiś takimi sytuacjami drastycznymi będą się spotykały, tak? Że coś, co po prostu nie mieści się w ich pojęciu, więc to nauczanie o tych trudnych momentach w historii naszych relacji polsko-ukraińskich też musi być bardzo dokładnie przygotowane.
Ale jest taka perspektywa, że oto zostanie wypracowany taki wspólny podręcznik polsko-ukraiński albo wspólnie zostaną wypracowane rozdziały o tej naszej wspólnej, czasami bardzo trudnej historii.
Myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie.
Ale czy to jest realne?
Moim zdaniem to jest realne.
Ale w jakiej perspektywie czasu?
Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast moim zdaniem to jest jak najbardziej realne. I będziemy się starali, żeby rzeczywiście takie... żeby wypracować tutaj najlepsze propozycje.
Jedna godzina czy dwie godziny religii w szkole? Jak będzie od września?
Na tę chwilę jedyne, co znalazło się w rozporządzeniu, które już właściwie wchodzi w etap podpisu, to jest wycofanie oceny z religii. Uważamy, że i etyka, i religia, znaczy inaczej, nie oceny, ta ocena nie będzie wchodziła do średniej. Przepraszam, to był za duży skrót myślowy. Ta ocena nie będzie wchodziła do średniej. I na tę chwilę jest tyle zmian przygotowanych. Kolejne zmiany w kolejnych miesiącach i będziemy wtedy o tym mówić.
Czyli tak, ocena z religii bądź etyki na świadectwie Tak, ale nie wliczana do średniej.
Nie będzie wchodziła do średniej, tak. Uważamy, że to jest po prostu nie w porządku, nie fair w stosunku do tych uczniów, którzy z różnych powodów na tę religię nie chodzą. Ta ocena z religii bardzo często po prostu podwyższała trochę tę średnią, więc uważamy, że to jest po prostu nie w porządku dla tych uczniów, którzy tych lekcji nie podejmują.
Ale to od września w zasadzie tylko to się zmieni. Ale w kolejnych latach no są kolejne, po prostu kolejny 1 września, kolejne zmiany. Więc czy jest taka perspektywa i praca nad tym, żeby jednak zmienić wymiar godzinowy nauki religii?
Nie odpowiem na to pytanie teraz.
A dlaczego?
Bo prace jeszcze muszą nad tym tematem potrwać. To są tematy, które w jakiś sposób... No nie są jakieś bardzo, znaczy no dzielą, tak? Znaczy chcemy wypracować taką propozycję.
A idą wybory, więc nie wolno się tykać rzeczy, które budzą pewne kontrowersje, tak?
I pan, zawsze są w Polsce jakieś wybory i to ja bym tutaj nie upatrywała.
Ale nie zawsze jest
powodu.
Tak, że za 2 miesiące są wybory, nie zawsze jest tak, że za 4 miesiące są wybory.
Przygotujemy rozwiązanie, które poddamy znów bardzo głębokim konsultacjom społecznym. To ministerstwo będzie działało w ten sposób, żeby każde rozwiązanie bardzo głęboko konsultować. Kto wie, może się uda znaleźć taki system, w którym w zależności od tego, kto jakie ma zapotrzebowanie na lekcje religii, takie będzie realizował.
Ale z kim będą prowadzone takie konsultacje w sprawie wymiaru nauczania religii bądź etyki?
Jeśli chodzi o te prekonsultacje dotyczące programu, to zaprosiliśmy absolutnie wszystkich do tych prekonsultacji. 50 tysięcy, tak jak mówię, wniosków, które się zdarzyły. Myślę, że w kolejnych tematach też będziemy zapraszali po prostu wszystkich zainteresowanych.
A czy były w tych dotychczasowych prekonsultacjach jakieś uwagi ze strony kościołów, biskupów,
nie,
związków wyznaniowych?
Wydaje mi się, że do ministerstwa nie dotarło nic, zupełnie nic ze strony polskiego kościoła katolickiego. Nie mam wiedzy na temat innych kościołów, ale mam wrażenie, że to były tylko i wyłącznie wystąpienia medialne w naszym ministerstwie. Jeśli mam dobrą wiedzę, jeśli mam pełną wiedzę, żadnych dokumentów nie dostaliśmy.
Ale konsultacje z episkopatem wydają się dość naturalne, jeśli taki temat się pojawi.
Komisja wspólna rządu i nie pamiętam dokładnie jej nazwy, ale takie ciało przecież funkcjonuje, więc wtedy, jeśli takie konsultacje miałyby być konieczne...
Na pewno istnieje, ale czy działa, to już jest druga pewnie kwestia.
Ale zawsze można jest to dobre forum na to, żeby poddać się pod konsultacje tego typu propozycje.
A w pani osobistej ocenie, bo ja wiem, że te prace nad religią jeszcze tak de facto nie ruszyły nad wymiarem nauczania tego przedmiotu, ale w pani osobistej tym przekonaniem powinna być 1 godzina czy też 2 godziny religii w szkole?
W moim osobistym odczuciu najważniejsze jest to, co jest realizowane na tej religii.
A kto w takim razie tworzy program nauczania religii?
No więc właśnie, ten program nie jest tworzony przez polskie instytucje edukacyjne. On jest tworzony przez tę drugą stronę kościelną. Znaczy ja bym chciała, żeby dzieci na religii rozmawiały o Bogu, rozmawiały o Biblii, rozmawiały o Ewangelii, o dobrej nowinie. Natomiast bardzo nie chciałabym, żeby otrzymywały jakąś próbę takiego formowania ich w sposób ideologiczny, a niestety cały czas na religii tego typu tematy, nie wiem czy dominują, ale na pewno są bardzo, bardzo wyraźnie obecne.
Ale ministerstwo nie ma żadnego wpływu na treści przekazywane na tychże lekcjach religii, prawda?
W moim przekonaniu ministerstwo powinno przynajmniej mieć taki wpływ, żeby rzeczy, które są niezgodne z wiedzą naukową, nie były przekazywane na lekcjach religii. Na przykład w moim przekonaniu nie ma prawa na lekcjach religii być przekazywana informacja, że homoseksualizm jest chorobą. Bo wszyscy wiemy zgodnie z wiedzą naukową, że nie jest. Więc tego typu treści po prostu sprawiają, że dzieci mają mętlik w głowie i później nie wiedzą, co mają myśleć.
Przejdźmy do innego tematu. Proszę mi powiedzieć, jak... Bo ostatnio wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, zarzucił Szymonowi Hołowni, marszałkowi Sejmu z Polski 2050, że oto kłamie, jeśli chodzi o projekty aborcyjne, że oto wcale nie jest tak, że marszałek Hołownia blokuje tutaj projekty, ich rozpatrywanie w Sejmie. Dlaczego się, tak mówiąc kolokwialnie, żrecie o sprawę aborcji?
Ja nie mam takiego wrażenia, że się żremy, natomiast
jedno
mogę
osoba
powiedzieć.
Mówi, że ktoś kłamie, a drugi mówi, że, druga osoba mówi, że hej, tutaj ukrywacie, wstrzymujecie te projekty. No to jest po prostu awantura w obozie rządzącym.
Wie pan, ale można przeciąć tę awanturę w bardzo prosty sposób. Te projekty będą procedowane podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Pan marszałek Hołownia powiedział, zdaje się, w ostatnich dniach, że to nie będzie komisja nadzwyczajna, bo niektórzy mówili, że my będziemy chcieli utopić te projekty w komisji nadzwyczajnej. Nie było takiego planu. Jak się, ja jestem, że tak powiem, doświadczoną parlamentarzystką i mogę powiedzieć jedno, że jeśli w danym temacie trafia do Sejmu w tym samym czasie kilka różnych projektów, to wysłanie ich do komisji nadzwyczajnej jest rzeczą absolutnie oczywistą, bo trzeba z tych kilku projektów zrobić jeden projekt, tak, który później zostanie poddany procedurze głosowania. Natomiast marszałek powiedział, że nie będziemy nawet stosowali tej procedury, skoro różne środowiska obawiają się, że to mogłaby być znowu jakaś procedura, która ma coś opóźnić. Mogę powiedzieć jedną rzecz, że te projekty, które już są w lasce marszałkowskiej, niektóre z nich potrzebowały nawet 2 miesięcy na uzupełnienie braków formalnych. Inne potrzebowały 1,5 miesiąca na uzupełnienie braków formalnych.
Te inne, proszę powiedzieć, które?
Projekt Lewicy.
Kto tak zawalił własne projekty?
Projekt Lewicy, z tego co wiem, po 2 miesiącach został poprawiony na tyle, że rzeczywiście można było procedować. Projekt Platformy, nie pamiętam dokładnie, kiedy został złożony, ale dopiero w ostatnich dniach zostały jakieś formalne uchybienia poprawione.
Ale to, co pani mówi, to ja mógłbym przetłumaczyć na takie zdanie, że oto hej, Lewico, Platformo, tak gardujecie o tej aborcji, a nawet nie potraficie porządnego projektu złożyć.
Nie mam jakby ochoty na żadne złośliwości. Za chwilę będziemy procedować te projekty, za chwilę będziemy nad nimi głosować, pracować myślę, że bardzo rzetelnie i zobaczymy, co z nich jakby się ostanie.
Jak będzie głosowanie w Sejmie nad tak de facto przywróceniem kompromisu aborcyjnego, to jak pani zagłosuje? Bo taki projekt jest, projekt Polski 2050, trzeciej drogi.
Tak, jest taki projekt rzeczywiście. My się w trakcie kampanii wyborczej zobowiązaliśmy do tego, że taka ratunkowa, bo my ją nazywamy ratunkową ustawą, zostanie przez nas złożona. Ten projekt zawiera więcej jakby treści. Dlatego,
jest tam
że
też jest darmowa antykoncepcja dla kobiet do 25 roku życia i inne też rzeczy, ale ten element aborcyjny jest tam chyba najistotniejszy. Jednak.
Tak, ale darmowa antykoncepcja dla kobiet do 25 roku życia to wydaje mi się naprawdę niezwykle istotna sprawa w kontekście tego, że pan prezydent chce zawetować ustawę o antykoncepcji tej...
Tabletce dzień po.
Tabletce dzień po, dziękuję bardzo, umknęło mi słowo. Więc wydaje mi się, że to są naprawdę bardzo ważne elementy tej ustawy, czyli ustawa jest ratunkowa. My mówiliśmy od samego początku, znaczy proszę mi pozwolić jakby przedstawić nasz tok myślenia. Jesteśmy przekonani o tym, że ustawy liberalizujące prawo aborcyjne, za którymi ja jestem i w sposób to jednoznaczny chcę o tym powiedzieć, nie zostaną albo przeprocedowane przez nas Sejm, albo pan prezydent ich nie podpisze. W związku z tym, że znaczy nasz Sejm nie dokona liberalizacji prawa aborcyjnego i mamy tego pełną świadomość. Dlatego mówimy, oddajmy to pod referendum. Referendum jest tym miejscem, które będzie miało szansę na to, żeby rzeczywiście zmienić prawo aborcyjne w Polsce, dlatego że referendum jest wiążące dla wszystkich organów państwa, również dla pana prezydenta, dla Sejmu i dla pana prezydenta.
Jeśli będzie odpowiednia frekwencja.
Oczywiście,
referendum.
Że tak, nie mam najmniejszych wątpliwości, że frekwencja będzie w referendum aborcyjnym, bo patrząc na to, w jaki sposób kobiety są zaangażowane w tę sprawę, nie mam naprawdę najmniejszych wątpliwości.
To jak powinno wyglądać pytanie w takim referendum?
Pytanie powinno być jak najbardziej proste. Proste, takie, które jednoznacznie jakby jednoznacznie odnosi się do sytuacji, która dotyczy aborcji. Pytanie o 12 tydzień i o możliwość dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży. To jest, myślę, że najbardziej oczywiste pytanie.
A czy wyobraża sobie pani taki scenariusz, że to referendum, o którym pani mówi w sprawie aborcji, byłoby połączone na przykład z wyborami prezydenckimi?
Wyobrażam sobie scenariusz, w którym to referendum byłoby połączone z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Czyli już zaraz, bo te
Bardzo
mają być
szybko.
W czerwcu.
Tak, uważam, że to jest realne, możliwe i że kobiety naprawdę, znaczy, że po prostu Polacy tego chcą. Każdy Sejm w Polsce jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo. W każdym Sejmie jest mniej kobiet niż jest ich w społeczeństwie procentowo. Oddanie tej decyzji, znaczy Sejm naprawdę przez 30 lat nie był w stanie tej sprawy załatwić, czyli przez ostatnie lata nie był w stanie tej sprawy załatwić. Oddajmy to ludziom. Ja nie rozumiem, dlaczego mój głos ma być ważniejszy niż paru dziesiąt tysięcy ludzi, którzy wezmą udział w tym referendum.
Ale czy w obozie rządzącym jest taka faktyczna dyskusja o tym, żeby połączyć referendum w sprawie aborcji z wyborami europejskimi?
Nie słyszałam o takiej dyskusji na tej chwilę. Mówię o swoim osobistym odczuciu, że to jest absolutnie możliwe do przygotowania do tego czasu, do 9 czerwca. Więc wydaje mi się, że po prostu powinniśmy zrobić jako politycy wszystko, co w naszej mocy, żeby rzeczywiście mogło się odbyć. Mam głębokie wrażenie, że znaczy my naprawdę chcemy, my jako Polska 2050, my naprawdę chcemy, żeby sprawa aborcji została rozstrzygnięta. Nie chcemy walczyć o liberalizację, tylko żeby ona rzeczywiście się odbyła. I wszyscy to mówimy głosem ludzi. Po prostu niech ludzie zagłosują, niech zdecydują.
Po wyborach europejskich będą też w połowie roku 2025 wybory prezydenckie. Na kogo pani zagłosuje w tych wyborach? Bo to, że Szymon Hołownia będzie w nich kandydował, to wydaje się niemalże pewne.
No i wydaje się niemalże pewne, że zagłosuje na Szymona Hołownię. Natomiast polityka jest na tyle nieprzewidywalna, że zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Ale myślę, że to będzie Szymon Hołownia.
Czym Szymon Hołownia miałby być lepszy od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który jest namaszczany przez Koalicję Obywatelską na kandydata na prezydenta?
Tym, że jednak my staramy się depolaryzować. My jesteśmy tą partią, która cały czas mówi o tym, żeby nie nakręcać tego konfliktu między dwoma obozami, tylko żeby ten poziom konfliktu obniżać.
Czy Polska 2050 to tacy symetryści i symetrystki na polskiej scenie
politycznej? Ale tu nie chodzi o symetryzm. Tu chodzi o to, że jako wspólnota możemy więcej. Jako ludzie, którzy są nas naprawdę więcej łączy niż dzieli. Nawet między tymi obozami. To jest jedno z naszych haseł. Nas więcej łączy niż dzieli. Uważamy, że w sytuacji zagrożenia dla państwa polskiego, bo jesteśmy w sytuacji geopolitycznej takiej, że sytuacja jest trudna. Jako wspólnota lepiej sobie damy radę z wyzwaniami niż wtedy, kiedy jesteśmy tak dramatycznie podzieleni.
Stawiamy kropkę. Joanna Mucha, wiceministra edukacji, posłanka Polski 2050. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Państwu również dziękuję i do zobaczenia.